Cześć! Słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to słowo przyniesie nowe zwycięstwa do Twojego życia.
Wierzę, że jest bardzo piękne przesłanie do nas dzisiaj skierowane. Przesłanie, które rozochoci nas jeszcze, rozochoci, generalnie nakręci na życie z Bogiem. Ponieważ to, co jest piękne, to jest życie z Bogiem. Ale chciałbym rozpocząć od takiego wersetu, który dosłownie przed wejściem mi tutaj przyszedł do mojego serca. Ewangelia Świętego Łukasza, 10 rozdział, 20 werset, mówi tak. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, ale cieszcie się raczej, że wasze imiona są zapisane w księdze życia w niebie. Moje i Twoje imię, jeżeli jesteś osobą nowonarodzoną, jest zapisane w księdze życia w niebie. Nie wiem jak Ty, ale dla mnie to fenomen. Dla mnie to fenomen, że Król Królów, Pan Panów, Wszechmogący Bóg, odwieczny, nie mający początku i końca, bo On jest początkiem i końcem, ma swoją księgę, w której moje i Twoje imię jest zapisane. Okej? Okay? Powiem Ci tak. Ten fakt sprawia, że choćby cały świat z Tobą wzgardził i z Tobą walczył, powinieneś się czuć okej. Okay. Ponieważ Wszechmogący stoi po mojej Twojej stronie. Wszechmogący jest moim Ojcem. Alfa i Omega jest moim Ojcem. Powiem Ci więcej. Jeżeli On jest moim Ojcem, to znaczy, że ja jestem Jego dzieckiem. A Biblia mówi, że jeżeli jestem Jego dzieckiem, to i dziedzicem. A więc mam niezły spadek przez moją tożsamość w Chrystusie. Przez moją tożsamość w Bogu Ojcu. Amen? I powiem Ci tak. Mamy z tym problem, żeby o tym pamiętać i być tego świadomymi. Wiesz, skąd o tym wiem? Bo narzekamy. Im więcej w nas narzekania, tym oznacza, że potrzeba popracować nad świadomością tego faktu w swoim życiu, kim ja jestem i jakie jest zapewnione moja przyszłość. Mamy, każdy z nas, zakładam, to są moje obserwacje i nie chodzi o to, że ja znam Twój case, tylko ogólnie, kiedy rozmawiam z ludźmi, obserwuję, co się dzieje, nie tylko w Warszawie, nie tylko w Polsce, ale w różnych miejscach. Ludzie mają więcej prośb niż słowa dziękuję. Przed Bogiem mają więcej postawy oczekiwania na to, co jeszcze nie ma, niż wdzięczności za to, co już jest. A powiem Ci tak, największa rzecz jest już za Tobą, nie przed Tobą, jesteś nowonarodzony. Chyba, że jesteś osobą nową, która dzisiaj jest na tej sali i nie do końca wie, o co chodzi z tym nowonarodzeniem. Słuchajcie, tydzień temu, właściwie 6 dni temu, rozpoczęliśmy kurs fundamentów tutaj w kościele. Słuchajcie, 83 osoby się zapisały na ten kurs. 83 osoby. Słuchajcie, co tydzień przez 12 poniedziałków jesteśmy z 80 osób i przerabiamy. I przerabialiśmy właśnie pierwszą lekcję, kurs fundamentów, pierwsza lekcja o nowonarodzeniu. Jest to coś, co jeżeli wydarzyło się w Twoim życiu, jesteś nowonarodzony, to chcę Ci powiedzieć, największy powód do wdzięczności w Twoim życiu już jest. Musisz to złapać, ponieważ jeżeli oczekujesz jeszcze czegoś większego, czegoś potężniejszego, to już nie nadejdzie. Bo już największy fenomen, jaki mógł się wydarzyć, się wydarzył. I jakiekolwiek poczucie niezadowolenia przed Bogiem z mojego stanu, kiedy jestem nowonarodzony, jest nie na miejscu. Przed Bogiem. Przed Bogiem. Ponieważ ja wiem, że każdy z nas jeszcze wiele oczekuje od Pana i wiele przełomów chce, aby się wydarzyło. To dobrze, ja też. Ale chcę Ci powiedzieć, największy już się wydarzył. Jezus oddał za Ciebie życie, a Ty znasz datę, w której to, co stało się na krzyżu, stało się Twoim udziałem. I nie ma ważniejszej rzeczy i piękniejszej i potężniejszej niż to dzieło nowonarodzenia, zbawienia i tego, że staliśmy się dziećmi i dziedzicami Wszechmogącego Boga, który odebrał klucze śmierci, który panuje, siedzi na tronie i nie ma rywala. No nie wiem jak Ty, ale jestem podjarany. I kiedy Bóg za nas przez swego Syna oddał życie i zapłacił okup, to nie chodzi tylko o wręczenie do kieszeni Twojej marynarki biletu do nieba. Zbawienie jest rozpoczęciem nowego życia, w którym nie chodzi o bierne przeczekanie tego trudnego okresu na ziemi po to, żeby być w niebie. Wielu ludzi traktuje aspekt zbawienia, dzieło zbawienia tylko i wyłącznie jako bilet do nieba. Bilet do nieba. Gdyby tylko zbawienie i dzieło krzyża odnosiło się tylko i wyłącznie do drogi do nieba po śmierci, to w tym przypadku cały twór pod tytułem Kościół, życie z Duchem Świętym nie ma żadnego sensu. On nie oddał za nas życia tylko po to, żebyśmy, kiedy nasze życie dobiegnie końca tu na ziemi, spotkali się z Nim w niebie, ale On oddał za nas życie, aby to życie tu na ziemi było inne. To życie na ziemi musi być inne. I tak jak życie mężczyzny zmienia się diametralnie, kiedy wchodzi w związek małżeński i kobiety vice versa, tak samo jak życie małżeńskie całkowicie się zmienia, kiedy rodzą się dzieci, tak samo powinna być zauważona, doświadczona i wpłynąć powinna zmiana na nasze życie tego, że Chrystus pojawił się w naszym życiu. Amen? I chciałbym was zabrać do pierwszej grafiki i chciałbym wam coś pokazać, to ta z tą głową, jeżeli moglibyśmy ją pokazać. Chciałbym mówić dzisiaj, już zacząłem, że są dwa rodzaje chrześcijaństwa. Są dwa rodzaje, w cudzysłowie, bycia wierzącym w Boga, życia z Bogiem. Dwa. I jedno z nich nic ci nie da. Pierwsze z nich to intelektualne doświadczenie. Chrześcijaństwo, które jest intelektualnym doświadczeniem, jest bezwartościowe. Całkowicie bezwartościowe. Wielu chrześcijan, którzy wierzą, że Bóg jest, wierzą, że Jezus jest, wierzą, że Jezus nawet umarł, ale to wszystko opiera się tylko i wyłącznie o poziom intelektu, wiedzy, informacji, jest chrześcijaństwem, które cię wykończy. Dlatego, że ile można się oszukiwać? Jest natomiast drugi poziom, który uważam za właściwy i odpalmy proszę drugą grafikę. To taka ilustracja, którą miałem w sercu. Jest to doświadczenie Boga. I to jest człowiek, który jest pod wpływem rzeki wody żywej, Bożej rzeki, Bożego doświadczania, jego życia, które wpływ ma na moje życie. I tylko i wyłącznie to, co widzicie tutaj, przełoży się na wasze życie. To, co dotknie twojego intelektu i przyjdzie do twojego życia jako wiedza, nic nie zmieni. Dlatego same kazania, chodzenie do kościoła, słuchanie treści, jeżeli wszystko będzie opierać się tylko o doświadczenie intelektualne i wiedzę, która może się regularnie, progresywnie rozwijać, to nic nie zmieni. Ponieważ wiedza nie zmienia, ale rzeczywistość Boża przemienia. I my jesteśmy powołani do wielu rzeczy. I zostawmy tą grafikę drugą, niech ona tutaj jest. Powiem wam, jaka jest różnica pomiędzy pierwszym, czyli życiem na poziomie intelektualnego doświadczenia, a więc jest to wypełnianie głowy wiedzą i poprzestanie na tym. O to chodzi w punkcie pierwszym. Bo każdy z nas musi napełniać się Słowem. Problem polega na tym, kiedy na tym poprzestaniemy, że trafia to do naszej głowy i koniec. A więc jest to wiedza, którą przyjęliśmy i na informacji poprzestaliśmy. Na przykład, jak to odnosi się do praktyki. Wiem, że Bóg jest miłością, ale nie doświadczam tej miłości. Wiem, że Bóg jest miłością, ale nie czuję się kochany. Wiem, że Bóg mnie bardzo, bardzo kocha. Oj, mówię ci, żebyś ty wiedział, jak On mnie kocha. Tylko, że tego nie odbierasz, nie czujesz i nie doświadczasz. Bez miłości Bożej jest pozamiatane. Ponieważ bez miłości Bożej, bez ojcowskiej miłości, nie ma tożsamości. i wiedza o tożsamości ci nie wystarczy. A więc jeżeli to jest na poziomie intelektualnym, to nie przełoży się to na żadną zmianę w twoim życiu, w obszarach, w których miłość przyniosłaby zmianę. Druga rzecz, radość. Bóg daje radość. Pan jest moją radością, ale nie mam radości. To jest wiedza, to jest doświadczenie intelektualne. I trzeci punkt. Bóg jest wolnością. Gdzie duch Pana, tam wolność. Ale jestem zniewolony. Natomiast poziom... I uwaga! Bogu nigdy nie chodziło o ten poziom. Ponieważ Bóg nie oddał swego Syna na krzyż. Bóg Ojciec nie oddał swego Syna na krzyż po to, żebyśmy mieli wiedzę i uprawiali jakiś coaching, jakąś wkrętkę na głowę, że będzie dobrze. Bóg oddał za nas życie, Bóg chce z nami żyć, ponieważ to ma wpływ na nasze życie, ponieważ On nas stworzył i On wie, że bez Niego my nie jesteśmy w stanie obfitować. I możesz łapać te wszystkie fizyczne, materialne rzeczy naokoło, ale ty wiesz, że to nie syci. Ty wiesz, że kolejny sukces zawodowy cię nie syci. Bo gdyby sycił, nie biegłbyś po kolejny. Nie zrozum mnie źle. Kiedy jesteś biznesmenem, dobrze jest non-stop rozwijać i się nie zatrzymać. Ale ja mówię o poczuciu satysfakcji. Kiedy jesteś człowiekiem, który chce rozwijać swoje talenty, to dobrze, że je rozwijasz i rozwijaj nadal. Problem będzie wtedy, kiedy o te rzeczy będziesz próbować opierać poczucie satysfakcji i spełnienia w swoim życiu. Bo te rzeczy nie mogą cię usatysfakcjonować. Te rzeczy nie mogą dać ci poczucia miłości. Dlaczego? Bo one nie mają tych rzeczy. Kiedyś, kiedy grałem w piłkę, bo ja byłem zawodowym piłkarzem, grałem w różnych klubach, Lechia Gdańsk, Jagiellonia Białystok i tak dalej. I kiedy grałem w piłkę, dostawaliśmy przed meczem taką bardzo dużą dawkę, spójną z normami, guarany. Takiego na pobudkę. Mocny shot energetyczny. I w pewnym momencie były cięcia budżetowe w klubie na wielu poziomach, bo wyniki nie szły. I przyszedł lekarz klubowy i powiedział, że nie ma już od najbliższej kolejki, od najbliższego meczu tego szocika. I my powiedzieliśmy, wiecie, w szatni, jak my mamy grać? Przecież to nasz organizm tego potrzebuje. Więc oni zobaczyli, jak my panikujemy i na następny tydzień wróciły szoty, tylko w innym opakowaniu. I po sezonie powiedzieli nam, że zwykłą witaminę C piliśmy. Rozumiecie? Bogu nie chodzi o to, żeby nam w głowie nakręcić coś, że będzie dobrze. On chce naprawdę, żeby nasze życie uległo przemianie. A więc On chce, żebyśmy nie tylko wiedzieli, On chce, abyśmy wiedzieli, ale On nie chce, żeby na wiedzy się skończyło, że On nas kocha. On chce, abyśmy doświadczali tej miłości. Dlatego między innymi Jezus umarł na krzyżu, żebyśmy mogli podejść blisko świętości Bożej i doświadczać Jego miłości. On nie chce tylko, abyśmy żyli filozofią radości w Bogu i On nie chce, abyśmy stali się dziwolągami, którzy będą he robili, tylko żebyśmy naprawdę byli ludźmi pełnymi radości. I On nie oddał życia za filozofię o wolności. On oddał życie za nas po to, abyśmy rzeczywiście byli wolni. I regularnie w naszym życiu będzie pojawiał się temat, bez względu na staż naszej wiary, jak to, że to jest dostępne, dziękuję za grafikę, jak to, co jest dostępne, może rzeczywiście stać się namacalnie w moim życiu. Ponieważ większość osób na sali, która choć trochę jest od niedawna w temacie życia z Bogiem, wie o tym, że te rzeczy są dostępne i chce tych rzeczy. Chce miłości, chce wolności, chce radości, chce doświadczać Pana, chce z Nim żyć. To jest normalne i to jest bardzo dobre. Problem polega na tym, że nie ma tych rzeczy. I najgorsze, co możesz zrobić, to się z tym zgodzić. Bo wtedy, jeżeli się z tym zgodzisz, że tak już jest, to zgodziłeś się powiem wprost, na religijne i przegrane życie. Na religijne, bezsensowne, pełne rytuałów życie, które nie wygeneruje życia. Kiedy przyszli pierwsi pod grób Jezusa, usłyszeli takie wieści. Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go pomiędzy umarłymi. Go tu nie ma. On żyje. On jest żywy. On zmartwychwstał. Bóg nie chce, abyśmy bawili się w chrześcijaństwo i nadal umierali, wegetowali w życiu. On chce, abyśmy naprawdę żyli pełnią życia. A w kim jest życie? Kto jest dawcą życia? Kto jest autorem życia? Od kogo jest to życie, zoe, to prawdziwe życie, tchnienie życia? W Bogu. Więc posłuchaj, jeżeli chcesz naprawdę żyć pełnią życia i nie ma w twoim życiu doświadczenia Boga, to będziesz miał witaminę C w ampułkach, a nie guaranę. Będziesz miał podróbę, która może cię na głowie troszeczkę nakręci, że będzie git. Ale ile ta pompka potrwa? Miesiąc? Trzy? Rok? Trzy? Ale prędzej czy później to się skończy, bo ile można pompować? Więc musisz zrozumieć jedną podstawową rzecz. Bez względu na to, czy masz męża, czy masz żonę, czy nie masz męża, czy nie masz żony, czy masz dobrą pracę, czy nie masz dobrej pracy, czy masz dobry kościół, czy masz beznadziejny kościół. Jeżeli dobrze rozumiem Biblię, to te rzeczy są istotne, ale jest jedna większa, która ma zdolność zadecydować, czy jesteś człowiekiem żyjącym, czy wegetującym. To jest realność Boża w twoim życiu. Skąd to wiem? Józef był w studni, Józef był w więzieniu, Józef był w różnych dziwnych miejscach, wszelkie okoliczności wokoło były beznadziejne, a jednak było okej, ponieważ Biblia mówi, Pan był z Józefem. Daniel był w jaskini lwów i było okej. Chłopaki na łódce myśleli, że umrą, ale jednak nie umarli, bo Jezus był z nimi na łódce. Paweł i Sylas siedzieli w więzieniu i uwielbiali Boga, bo byli z Bogiem. A więc musimy zrozumieć, to dobrze jest chcieć mieć dobry kościół, dobrego lidera, właściwych kumpli. Nawet polecam. Ale jest jedno ale. Jeżeli z tych innych wszystkich obszarów próbujesz, użyję kluczowego słowa, wyssać życie, to mam dla ciebie złą informację. Się nie uda. Ani po tej stronie oceanu, ani po tamtej. Nigdzie się nie uda. Ponieważ my nie jesteśmy tymi, którzy mają nasycić innych ludzi. Człowiek nie ma w sobie potencjału Bożego do tego, żeby nasycić drugiego człowieka. Polega to na tym, że ja biorę od Boga i to, co wezmę od Boga, mogę komuś dać, ale to nie jest stała dieta. Stałą dietą i tą krwią, tym życiem, które ma być w naszym życiu, jest doświadczanie Boga. Tam jest życie. I na pewnym okresie czasu, niekiedy nawet kilka lat, można się prześlizgać na czyichś modlitwach, na czyjejś duchowości. Wielu ludzi powiedziało mi przez ostatnie kilka lat tego kościoła, że lecieli na mojej wierze. Pomagał im mój Bóg. To nie są domysły, to są rozmowy twarzą w twarz, co ludzie mi powiedzieli. Ja przychodziłem i czciłem tego Boga, o którym ty do nas mówisz. Ale nie mogłam powiedzieć, że to był mój Bóg. Świetnie prezentowaliście Boga. Widzę, jak On działa, ale ja czciłam waszego Boga. Ja Go osobiście jeszcze nie poznałem, nie poznałam. To jest spora ilość ludzi, którzy mi to powiedzieli. I co to oznacza? My musimy przestać jechać na substytutach albo na rzeczach, które są drugie i trzecie w kolejce. Jeżeli nie zatroszczysz się o swoją relację z Bogiem, będziesz szukał zamiennych substytutów. Posłuchaj, co mówię. Ponieważ połapiesz się, że dany twój kościół, dany twój lider, dany twój kumpel już nie działa, więc co zaczynasz robić? Podmienisz kumpla, podmienisz lidera, podmienisz kościół, podmienisz pastora, ale rzeczywistość cię i tak dogoni. Dlaczego? Bo przełączysz się na inny substytut, jaka będzie różnica? Różowe okulary, to potrwa pół roku, może rok, może dwa i znowu dojdziesz do miejsca, w którym uznasz, to znowu nie wyszło. Dlaczego? Nigdy nie wyjdzie, bo to nie ma potencjału, aby wyszło. Psalmista mówi, moim szczęściem jest być blisko Boga. Tylko i wyłącznie osobista, prawdziwa relacja z Bogiem może sprawić, że życie przepływa do twojego życia. Możemy organizować wielokrotnie wsparcie modlitewne dla twojego życia i jest dobrze się wspierać, pod warunkiem, że to nie jest twój fundament. Jeżeli budujesz swoje życie w oparciu o czyjąś modlitwę, to będzie niedobrze. W pierwszych miesiącach mojego życia z Bogiem, i taka prawda jest, że wielu ludzi się o mnie modliło. Okay? Wielu się modliło, żebym się nawrócił, bo byłem naprawdę wariatem. Sopot przetoczyłem z góry na dół, z dołu na górę. Przebiegłem, przeszedłem, przetoczyłem się. Byłem po prostu wariatem, który szedł po bandzie. Okay? I moi rodzice, moja rodzina, wielu innych ludzi modliło się o mnie, żebym się nawrócił. I kiedy się nawróciłem, pewien człowiek powiedział do mnie w modlitwie takie słowa. Ty biegniesz teraz po modlitwach innych ludzi, ale Bóg chce, abyś nauczył się chodzić Jego drogami. Powtórzę to jeszcze raz. Biegniesz, chodzisz, stoisz na modlitwach innych ludzi. Inni ludzie w modlitwie podtrzymują cię. Ale to jest jak respirator. Płuca muszą zostać naprawione. I moje serce musi przełączyć się na podstawowe zasilanie. Mogę być przez pewien czas jako kierowca mojego samochodu holowany przez jakiegoś mocnego traka, który mnie ciągnie. Ale nie mogę zacząć funkcjonować w taki sposób, że zacznę myśleć, jakby tu przebudować mój garaż, żeby zrobić też miejsce na tego traka. Bo ten trak ma swoje drogi, swoje ścieżki i on jest zbudowany tak, szarpnąć coś, ale docelowo ty masz jeździć na swoim zasilaniu. My tu na tym obiekcie, zgodnie z zasadami, nie umiem tego powiedzieć fachowo, jak to brzmi fachowo z papierami zgodnie, ale jest zgodnie z papierami, my mamy prąd tymczasowy w tej chwili, na 2 lata. Gdzie jest Andrzej? Mamy coś takiego? Na 2 lata mamy prąd. Docelowy wjedzie nam za 2 lata. Przyłączymy się inaczej. Teraz mamy na 2 lata inne przyłącze. Nie wiem, jak to działa, nie wiem, jak to jest, ale wiem, że to nie jest docelowe rozwiązanie. I wygląda wszystko, gdybyście o tym nie wiedzieli, że myśleli, że my jesteśmy w tym docelowym. A nie jesteśmy. Ale wszystko wygląda, jakby było. I czasami, kiedy zaczynamy nasze życie z Bogiem, jest wiele elementów, które sprawiają, że jesteśmy podtrzymani. Dotyk Boży pełen łaski, nie zasłużyliśmy na to. Ludzie, którzy kręcą się wokoło ciebie, bo wiedzą, że trzeba ci pomóc. Ludzie, którzy się o ciebie modlą, ludzie, którzy o siebie wspierają i ludzie, którzy biegają za tobą, no bo taka jest kolej rzeczy, że za nowym się biega. No norma. Za nowym dzieckiem się biega, za nową dziewczyną się biega, za wszystkim się nowym biega. Pytanie jest, co będzie potem? I o ile ten facet ma do końca biegać za swoją żoną, na tyle w kościele nie będzie tak, że 300 osób będzie przez 30 lat za tobą jednostką chodzić. To tak nie działa. I powiem ci więcej, i nawet Biblia czegoś takiego nie wymaga. Powiem więcej, nawet uderza w model, w którym ktoś siedzi latami i generuje tylko program pijawy i zasysa i Paweł, apostoł Paweł mówi w słowie, chłopaki, patrząc na wasz czas, wy powinniście być już na takim poziomie, powinniście być nauczycielami, a wy nadal w duchowym mleku. Więc co jest tym moim punktem zapalnym, paliwem? Kościół, który nauczył mnie chodzić z Bogiem i ja w mojej drodze z Bogiem idę do przodu. Uwaga, możesz być nawet 30 lat wierzący, nie ma nic złego, jeżeli przyjdziesz i poprosisz kogoś o modlitwę, o wsparcie, o rozmowę, bo masz trudny czas. Co innego jest, kiedy masz trudny czas? Co innego jest, kiedy potrzebujesz wsparcia, bo jest sytuacja? Ale co innego, jeżeli sytuacja się nigdy nie kończy? Co innego jest, jeżeli sytuacja jest 30 lat i nigdy nie było przełomu. Wtedy jest coś nie halo. I jeżeli nie złapiemy tej prawdy, że życie moje płynie od Boga, to już całe kazanie nie ma sensu i w ogóle już nic nie ma sensu. Bo jeżeli sprawimy w swojej głowie tok myślenia, no dobra, zgadzam się, ale na pewno też da się jeszcze na jakichś trzech innych opcjach pociągnąć. Okej? To ja wtedy już za całą resztę nie biorę odpowiedzialności, bo to już i tak nie zadziała. Więc jak chodzić w tym prawdziwym doświadczeniu Boga i jak ono przekłada się na nasze życie? Księga Jeremiasza, 17 rozdział, werset 7 i 8, jest dla nas coś, coś pięknym. Ja naprawdę żyję tym wersetem, tych dwoma wersetami od około 2 tygodni. Kręcę się w tym miejscu w Biblii i powiem wam, pomyśl sobie, poczekaj, jeżeli ja dobrze rozumiem, to powiedziałeś, że od 2 tygodni siedzisz w tym fragmencie. Ten fragment można przeczytać 27 sekund, więc co ty robisz 2 tygodnie? To pozwólcie, że wam pokażę, gdzie dobrnąłem. Mogę? I żebyście byli świadomi tego. To nie jest odgrzewany kotlet innego mówcy z YouTube'a i ja wam tu kopię przynoszę. To jest coś, co Bóg mi osobiście pokazał. To nie jest żaden kotlecik czyjegoś życia z Bogiem, który został odgrzany, a ja teraz to przynoszę i będę pajacował, że to Bóg mi dał. Nie. Posłuchajcie tego. Błogosławiony mąż. To jest dobre. Początek. Stop. Mówiłem, że 2 tygodnie to zajęło. Bóg chce, abyś był błogosławiony. Amen. I tutaj mamy sprzężenie. Coś nie chodzi. Wiesz dlaczego? Bo wielu ludzi tak naprawdę, gdyby docisnąć mocno do ściany, tak naprawdę i no mów prawdę. Czy w 100% wierzysz, że Bóg chce, abyś prosperował i był błogosławiony? I nie wszyscy w 100% się z tym zgodzą. Ja nie mówię o tym, co jest w głowie, tylko o tym, w co naprawdę wierzysz. Bóg chce, abyś był błogosławiony. Czy możesz to powiedzieć? Bóg chce, abym był błogosławiony. Amen. A więc zobaczcie, co jest napisane. Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie. Nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony i w roku posuchy się nie frasuje i nie przestaje wydawać owocu. Pierwsza rzecz. Jesteście gotowi? Jeżeli macie notatki, to nie na marne przynieśliście. Błogosławieństwo, uwaga, nie w doświadczeniu intelektualnym, ale w życiu twoim, prawdziwie doświadczenie, grafika numer 2. Błogosławieństwo jest warunkowe. Trzeba spełnić pewne warunki, kiedy czytamy ten werset, aby być błogosławionym. Ja nie mówię o informacji. Ja nie mówię o tym, co jest dla ciebie dostępne. Wsłuchaj się, co mówię. Ja nie mówię o tym, za co Bóg przez swego Syna Jezusa, Bóg Ojciec przez Syna Jezusa oddał na krzyżu życie. Ja nie mówię o doktrynie i teologii. Ja mówię o doświadczeniu błogosławieństwa w twoim życiu. Ono jest warunkowe. Błogosławiony mąż, jak warunek brzmi? Który polega na Panu, którego ufnością jest Pan. A więc błogosławieństwo, stan błogosławiony jest warunkowy i jest uwarunkowany twoim poleganiem i ufnością na Panu. Don't worry, wiem o czym myślisz. Wielu mówi, ale ja ufam, ale nie działa. Bo dalsza część tego fragmentu mówi, co to znaczy ufać i co to znaczy polegać. A więc pierwsza rzecz, która wychodzi nam, błogosławieństwo jest warunkowe. Zobaczcie, co jest dalej. Co to oznacza w praktyce na podstawie tego wersetu, że Pan jest ufnością? Bo to jest napisane. Miejmy cały czas ten fragment otwarty. Co to oznacza? Widzimy tutaj w wersecie 8 ilustrację. Biblia bardzo dużo mówi do nas ilustracjami. Jezus, kiedy chodził po ziemi, non-stop mówił przypowieści. On ciągle nam coś obrazował. Słowo Boże bardzo dużo porusza się w obrazach. I mówi do nas tak. Jest On, czyli kto? Człowiek. Człowiek. Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan. Jest On, czyli tu jest 100%, gwarantuję Ci, przebadane 2 tygodnie. Chodzi o człowieka. Człowiek jest jak drzewo. To jest bardzo ważne, żebyśmy zanim pójdziemy dalej zobaczyli. Biblia nam próbuje pokazać na podstawie drzewa, co to znaczy ufać Panu i polegać na Panu. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą. Oznacza to, że twoja lokalizacja jest bardzo kluczowa, gdzie jesteś zasadzony. To jest bardzo kluczowe, gdzie jesteś zasadzony. Gdzie masz być zasadzony, jeśli chcesz być błogosławiony? Ponieważ werset 8, on wyjaśnia stan błogosławiony. Stan błogosławiony w wersecie 7 jest wyjaśniony w wersecie 8. 8 werset jest wyjaśnieniem tego, jaki jest stan błogosławiony. A więc człowiek jest jak drzewo zasadzone nad wodą. Jeśli chcesz być jak błogosławiony, jako błogosławiony, jeżeli w ilustracji jesteś jak drzewo, to musisz rozumieć, że musisz być zasadzony nad wodą. Woda symbolizuje przede wszystkim Ducha Świętego i doświadczenie Boże w twoim życiu. Namacalne. Powtórzę to jeszcze raz. Woda w Słowie Bożym w wielu miejscach, ci z was, którzy czytają Słowo, wiedzą, że to nie jest blef, że to jest prawda. Słowo Boże mówi do nas o tym wielokrotnie, w wielu księgach, w wielu miejscach. Jezus też o tym mówił, że woda symbolizuje Ducha Świętego. I uwaga, kiedy Jezus chodził po ziemi, powiedział: a kto uwierzy we mnie, jak powiada Pismo, z jego wnętrza wytrysną rzeki wody żywej. A mówił, jest napisane, cytuję, a mówił o Duchu Świętym, którego mieli otrzymać. Więc Duch Święty, woda. Kiedy Jezus chodził po ziemi, odchodził, uczniowie mówią: nie chcemy zostać sami. A Jezus mówi: nie zostaniecie sami, bo dostaniecie Ducha Świętego. A więc nasza realna relacja z Bogiem opiera się o naszą relację z Duchem Świętym. To tego nam dał Bóg Ojciec. Jezus najpierw przyszedł, aby załatwić sprawę i powiedział: teraz ja wracam do mojego Ojca, ale nie zostawię was sierotami. Dam wam Ducha Świętego. To jest obietnica Ojca. Dostaniecie Ducha Świętego. A więc w tym miejscu braku samotności musisz zrozumieć, że jest tylko jeden model. Z Duchem Świętym. Jeżeli budujesz swoje poczucie samotności lub tego, że czujesz, że jesteś z kimś, że ktoś cię wspiera, to jedno z podstawowych określeń Ducha Świętego to parakletos, co oznacza pocieszyciel. I teraz załóżmy, że masz 3 kompanów w swoim życiu, którzy mają dać ci pocieszenie. Czy w ogóle wśród tych 3 jest Duch Święty? Bo jeżeli czerpiesz swoje pocieszenie u człowieka, to mam dla ciebie złe wieści. To substytut. On ma pewną funkcję, ma pewną rolę. Człowiek ma istotną rolę w życiu drogiego człowieka. Tak i amen. Ale priorytetowo, podstawowo w życiu wierzącego głównym pocieszycielem jest Duch Święty. A skoro każdy z nas wie, że informacja nigdy nie pocieszy, wyobraź sobie, że ktoś ma doła, a ja powiem: przestań się martwić, będzie dobrze. To tak jakbyś nie tyle, co nic nie powiedział, tylko głupoty opowiadał. Już lepiej nic nie mów, niż tak mówić. I Duch Święty, gdyby był tylko ideą pocieszenia, to nigdy by to się nie przekładało. A skoro by się to nie przekładało, to po co taka ofiara Jezusa? Gdyby Jezus miał oddać życie za filozofię o pocieszeniu, to on by powiedział, to zerwanie jednego paznokcia jest tego niewarte. Bo informacja o pocieszeniu nikogo nie pokrzepi. Możesz na chwilę poczuć czyjeś wsparcie i okazujmy sobie współczucie, ale na dłuższą metę to się nie uda. Jeśli wam się udawało, to po co tu jesteście? Po co potrzebujesz Boga? Jeżeli inni ludzie mogli ci dać to, co ma dać Bóg, dlaczego szukamy nadal Boga? Natomiast życie pokazuje, że z lat na lata, z dekady na dekadę coraz bardziej zawodzimy się na ludziach. I chcę ci powiedzieć, to jest normalne. Wiesz dlaczego? Bo ludzie to nie Bóg. Wielu ludzi przychodzi w szczególności... Wiecie, gdzie są jedne z największych oczekiwań? W Kościele. Wiecie dlaczego? Tylko dlatego, że Kościół ma reprezentować Boga, zapomnieli, że Kościół to nie Bóg. Kościół to gromada ludzi. Takich zwykłych jak ty i ja. A my wszyscy nie jesteśmy idealni. Moje pytanie do małżeństw jest takie. Gdybyście taką samą miarą cierpliwości, jak mierzycie Kościół, taką samą miarą wybaczania, jaką mierzycie Kościół, gdybyście mierzyli wasze małżeństwo, to czy nie bylibyście już po rozwodzie? Powtórzę jeszcze raz, bo widzę, że myślicie, co było powiedziane. Posłuchajcie. Każdy z nas ma jakąś miarę oczekiwania do Kościoła. Mój Kościół musi to, mój Kościół musi tamto. W moim Kościele musi być już to. Mój pastor powinien być taki. Mój lider powinien być taki. O, pastor nie powiedział do mnie tego. O, mój lider mnie obgadał. O, powiedzieli o mnie to i tamto. Wychodzę. A więc mamy jakiś poziom cierpliwości i łaski, i wybaczania do Kościoła. I pytanie brzmi tak. Gdybyśmy taką samą miarą sobie wybaczali i byli cierpliwi w naszych małżeństwach, jak w Kościele, to czy jeszcze byście byli mężem i żoną? Bo obserwując wielu ludzi przez lata, mam wrażenie, żeby się co tydzień rozwodzili. Więc dlaczego mamy wyimaginowane, nienormalne do spełnienia oczekiwania od drugiego człowieka? Ano może dlatego, że na ile oczekiwania moje nie są spełnione w Bogu, zacznę oczekiwać, że zostaną spełnione w człowieku. I dlatego zawodzę się na ludziach i im bardziej mnie boli, kiedy zawiodłem się na człowieku, tym tak wiesz, jak bardzo na nim polegałeś. Miara twojego zawiedzenia się na drugim człowieku określa miarę twojego pokładania ufności w człowieku. Uwaga, my musimy sobie zaufać. Szef w pracy musi zaufać pracownikowi, pracownik musi zaufać szefowi, chłopak musi zaufać dziewczynie, dziewczyna zaufać chłopakowi, kiedy mówi tak. Musi być to zaufanie. Ale tu nie jest kwestia ufam, nie ufam, bo chrześcijanie to są tak zwane zamykacze. Otwieraczo-zamykacze. Otwierają się na full, a jak się zamykają, to także czołg radziecki nie przejedzie. Zamykają się, nikomu już nie zaufam nigdy, nikogo już nie polubię, nikogo już nie pokocham, bo buc i prostak mnie zranił. Powiedz mi, jeżeli tak chcesz żyć, to ty musisz mieć bezludną wyspę. Bo my w życiu będziemy wszędzie doświadczać tego typu rzeczy. Dlaczego? Bo to jest w pakiecie życia z innymi ludźmi. Więc ludzie nie wiedzą, jak się w tym modelu odnaleźć. Z jednej strony mówią, no mam zaufać, zaufałem. No ale lat później X, no ale się zawiodłem. Powiedz mi tak, okej? Okay? Posłuchaj. Jezus, najlepszy pasterz, jaki chodził po ziemi. Najlepszy pastor, jaki chodził po ziemi. Miał najlepszą szkołę biblijną, która powstała. Wybrał sam sobie dwunastkę, która miała zmienić świat. I tak chłop go zdradził. To powiedz mi, dlaczego ciebie mieliby nie kiwnąć? Dlaczego ciebie mieliby nie kiwnąć? Uważasz się za większego niż Jezus? A może my nakładamy na innych ludzi większe oczekiwania niż nawet na Jezusa Biblia pokazuje, że można nałożyć. Jeżeli Jezus jest dobrym uczniem, i dobrym nauczycielem, to wszyscy, którzy będą go słuchać, będą za nim podążać i nikt nie odejdzie. Pokaż mi to w słowie. Pokaż mi, jak Mojżesz przewodził ludowi izraelskiemu i jak wszyscy stali po jego stronie i nikt się z niczym nie zgadzał. Cały lud izraelski mówi, ubijemy chłopa. Król Dawid, sługa Boży, miłośnik Bożej obecności, nazwany człowiekiem według Bożego serca. Zamach na jego życie przez kilkanaście lat. Przez kogo? Przez swój własny naród. Przez kogo? Przez ludzi namaszczonych przez proroka do sprawowania urzędu. Prorocy, kapłani odwracali się od Dawida. A więc musimy to zobaczyć. To jest życie między ludźmi. I jeśli Jezus jest twoim numerem jeden, posłuchaj tego, jeśli Bóg jest twoim numerem jeden, jeśli rzeczywiście historia ze szkółki niedzielnej do nas dotarła o dwóch domkach na piasku i na skalę, i jeżeli rozumiemy, że budowla na skalę to życie na Jezusie, bo Jezus jest skałą, opoką i twierdzą, to wtedy ta historia mówi o tym, że kiedy przyszedł sztorm, kiedy przyszedł wicher, kiedy przyszły wielkie weryfikacje, mój dom się ostał. Tak, może elewację mi pochlapało. Tak, może okno się pobrudziło. Tak, może firanki pozrywało. Ale chałupa stoi. Nie próbuję powiedzieć, że kiedy inni ludzie nas zranią, zdradzą, to jest na zasadzie, a tam, nie obchodzi mnie to. Bo zawsze nas to będzie obchodzić. Zawsze nas to dotknie. Zawsze będzie miało na nas wpływ. Ale próbuję powiedzieć, że ci chaty nie zamiecie twego życia. Stoisz. Dlaczego? Bo twoim filarem był Chrystus. To wszystko z Jeremiasza. Stoisz jako drzewo. Dajmy fragment. Nad potokiem. Nad wodą. Jesteś zasadzony nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie. Oznacza to, że jeżeli my jako człowiek przyrównani do drzewa chcemy być błogosławieni, musimy nie tylko się zasadzić, ale zapuścić korzeń. Zapuszczanie korzenia to nie proces jednej modlitwy pod sceną. Zapuszczanie korzenia to nie jest cud. Zapuszczenie korzenia to nie jest dar. Zapuszczenie korzenia to proces. Zapuszczenie korzenia we właściwym miejscu, we właściwej lokalizacji. Poczekaj, kto zapuszcza swoje korzenie? Bóg za drzewo? Drzewo zapuszcza swoje korzenie. Drzewo ma zatroszczyć się o to, gdzie się wbija i z czego ciągnie. Nie ogrodnik, nie potok. Drzewo ma wpuścić korzeń. Nie wpuścisz korzenia, jeśli nie zaufasz. Nie wpuścisz korzenia, jeśli jesteś zraniony. A więc musisz przejść przez uzdrowienie. Pan musi cię uzdrowić. O zdrowiu też jest w 8 wersecie. Zobaczcie, co dalej. Zapuszcza swoje korzenie, nie boi się. Nie boi się nie jest, kiedy przyszedłeś nad wodę. Nie boi się jest, kiedy jesteś już stabilnie zakorzeniony. Gdyby poradzenie sobie ze strachem przed czymkolwiek lub kimkolwiek było dziełem przypadku albo dziełem jednej modlitwy, to ja ci powiem, zamknijmy wszystkie działalności i otwórzmy tylko jedną. Modlitwa o tą rzecz, nałożenie ręki. Stworzymy taką, Elon Musk nam przywiezie taką rękę, robota takiego i bless. Więc co tydzień pastorzy i liderzy będą modlić się tego robota. Robota podłączymy pod ten domek z prądem, pod naszym budynkiem. Nie wiem, czy widzieliście ten szary domek na parkingu. Tam wszystko pod prądem jest. Jeżeli masz zły dzień, nie podchodź do tego domku. I teraz co się dzieje? Byśmy tak lali ludzi po czole i nie bój się już. A człowiek mówi, dzięki. Następny. To tak nie działa. Dlaczego? Bo wygranie ze strachem, życie w braku bojaźni, strachu, fobii jest, uwaga, jak złapiecie, to jest git. To nie będzie trudne, ale trzeba się z tego. To nie chodzi o to, że coś mamy wyrzucić, ale mamy stanąć na pewności z Bogiem, która usuwa wszelki strach. Więc to nie jest tak, że ja coś wyrzucę, pusty postoję i ten strach tak w zawieszeniu czeka. Ja z pozycji mojej z Bogiem usunięty jest wszelki strach. Co usuwa w Biblii jest napisane wszelki strach? Jaka miłość? Doskonała miłość usuwa wszelki strach. Miłość nie, która jest intelektualnym doświadczeniem, ale miłość, która jest w twoim życiu. I dopiero kiedy to jest w twoim życiu, twój strach jest usunięty. Teraz posłuchaj tego. Zobacz, jak to wszystko się spina. Jeśli nie mam miłości Bożej, jeśli nie mam Jego doświadczenia, jeśli nie chodzę w jedności z Nim, to teraz zobacz, jak te substytuty, o których mówiłem, tracą na wartości. Bo nikt się o ciebie 24/7 nie będzie modlił. Więc nawet jak przegonimy muchy znad twojej głowy na niedzielnym nabożeństwie i przegonimy strach, przegonimy fobię w modlitwie nad twoją głową, to jeżeli ty nie chodzisz w miłości Bożej, w doświadczeniu z Bogiem, to muchy mówią sobie tak. Przed zawodziem 24 poczekam i złapię już na zawodzie 22. Pierwsza działka po prawej. Za bramą. I nie chcę was zawstydzać, ale każdy z was wie, o czym mówię. Przychodzisz na spotkanie, masz wrażenie, że siedzisz w niebie. Bóg cię tak dotyka. Nie masz żadnego strachu. Nie masz żadnego stanu takiego ciężkiego. Wszystko topnieje. Jest dobrze, jest fajnie. Słuchasz uwielbienie, mówisz, Boże, człowieku, no normalnie kosmos. Co tu się dzieje? Niebo na ziemi. Jesteś podjarany i mówisz, teraz życie się zmieniło. W końcu znalazłem miejsce przełomu. Wychodzisz z budynku, a muchy podlatują i ty mówisz, o nie, o nie. I co robisz? Bierzesz telefon, mówisz, módlcie się, albo nie, zespół uwielbienia, przyjedźcie do mnie do domu. I żebyś mnie dobrze zrozumiał, ja przez ostatnie 10 lat takie karetkę pogotowia bawiłem się wielokrotnie, ponieważ niektórzy tego bardzo potrzebują. Na pewnym etapie tak. Bo nie wszyscy od razu, wiecie, Rzym zbudowali, więc trzeba to robić stopniowo. Więc przyjeżdżasz do człowieka, człowiek pobity leży w łóżku, trzęsie się, bo kołdra przestraszyła go i teraz mówisz tak, słuchaj, to ja się pomodlę. I dlaczego jak ktoś przyjdzie, kto wie o co kaman, to zadziała? Bo chodzi w doświadczeniu Boga. Więc wchodzi i usuwa tą ciemność poprzez Boże doświadczenie i namaszczenie, które ma na sobie. Więc z jednej strony powiedzenie tekstu pod tytułem wszyscy mamy takie same możliwości, no z jednej strony monety tak, w kontekście potencjału i tego, co jest dla nas dostępne, dla wszystkich tak samo. Ale to, kto w czymś chodzi, to jest druga strona monety. Dlatego przyjdzie jeden, się pomodli, i się coś tam wydarzy, a pomodli się drugi i coś się przesunie. Dlaczego? Bo jest inny poziom doświadczenia Boga i miłości Boga i namaszczenia. Ale my wszyscy jesteśmy powołani do tego, aby wejść w tą relację, która w pełni jest zależna ode mnie z Nim i ja od Niego spijam. A więc co jest napisane? Zasadzone, zapuszcza swoje korzenie, nie boi się. A więc jeżeli przychodzisz w miejscu, a to jest w Polsce dosyć popularne, człowiek żyje, wszystko jest git, 4 auta, 7 firm, elegancko, wszystko leci, żona zdrowa, mąż zdrowy, dzieci zdrowe. I nagle 2020, COVID-19, nietoperz zrobił siku i wszyscy umieramy. I teraz co się dzieje? Dywanik nam jest wyciągany spod nogi. Dywanik jest nam wyciągany spod nogi. Fundamenty się trzęsą. Okazuje się, że nie stoję na skale, stoję na dywaniku i ktoś, jakiś nietoperz, ciągnie dywan i jest po mnie. I teraz co? Kredyt mi wyłączą. Albo wzrośnie. Albo to. Albo to. I co się zaczyna dziać? Ja w ogóle nie mówię nawet o chorowaniu. Ja mówię o samych wątpliwościach, które zaczynają przychodzić. A nagle się ten American Dream kończy. I w ogóle nie mówię o aspektach zdrowotnych. Mówię, co się w głowie dzieje. Zamknęli tamtą firmę, może zamkną i moją. Jak zamkną moją, to mnie zwolnią. Nie umiem nic, jestem tylko na patencie, bo jestem wujkiem prezesa. Co dalej? Rozumiecie? I się rozkmina kręci. Co będzie ze mną? Co będzie ze mną? A więc dopóki jest wybudowany fałszywa rzeczywistość, ona się przez pewien czas zostanie. I ludzie próbują w swoim życiu budować fałszywą rzeczywistość. Tylko wrócę do tych, którzy przychodzą. I przychodzą i mówią tak. Wszystko się wali. Pomóż mi. Ale że co ty w ogóle oczekujesz, powiedz. Wypowiedz swoje oczekiwania. Wszystko się zawaliło, pomóc się o mnie. Nie ma problemu, ja mogę nawet godzinę się o ciebie modlić. Tylko powiedz, co chcemy uzyskać tą modlitwą. Żeby się... No i tego nawet nikt nie wypowiada, bo jak próbuję wypowiedzieć, to dochodzi do wniosku, że to nie będzie miało sensu. Żeby się wszystko naprawiło. Ja nie mówię teraz, słuchaj, mam trudną sytuację, szef się na mnie uwziął, pomódlmy się o to. Dawaj, będę się z tobą modlił. Sytuacja pod tytułem choruję, zachorowałem, pomódlmy się o uzdrowienie. Walimy, modlimy się, bo to jest biblijne. Ale ja mówię o innych rzeczach. Ja mówię o tym, wszystko we mnie się popsuło. W środku, nigdy nie działało, ale tak na boku, i po prostu ułożyłeś sobie fikcyjną rzeczywistość i oparłeś się o rzeczy, które dobrze wyglądały, ale to był Matrix. To była rzeczywistość, która została ci wyprogramowana przez ciebie, programistę. Więc ludzie próbują sobie co robić? Tam mnie wnerwia, ten mnie nie lubi, tych nie lubię. Dobra, jeszcze mieszczę się w tym mieście, czy nie? Mieszczę, jeszcze tu jest dwóch kumpli, to z tymi się spotkam. Jak ci mi wnerwią, zmienię miasto. Więc zmieniam miasto. Zmieniam pracę, zmieniam imię, zmieniam nazwisko, zmieniam kraj, zmieniam kontynent, zmieniam buzię. Dlaczego? Bo próbujemy znaleźć się w miejscu takich okoliczności wokoło, które nie będą dla mnie niewygodne. Pułapka! Takich nie ma. I ludzie nie wiedzą później, jak żyć, bo mówią tak. Tu byłem, na początku było dobrze. Co to znaczy było dobrze? Nie zdążyli cię wnerwić. Trudna sytuacja. Ty wiesz, co się wydarzyło? Nie musisz mi mówić, zgaduję, że jakiś przypał. To jest normalne. Ale ty nie uwierzysz. W kościele tym bardziej wierzę. Więc co robimy? Gdzie jest miejsce optymalne? Może tam? Nie zapomnij, różowe okulary. O, teraz czuję, że jestem we właściwym miejscu. Może klikniemy stoper? Czas, rozpoczęliśmy. Zegar tyka, zaraz ci bombę wywali i zobaczysz, że to nie jest to miejsce. Skąd wiem? Bo mam oczy i obserwuję i słucham i takie jest właśnie życie. Ale jeśli moją skałą jest Chrystus i jeśli jestem zawieszony na Nim, to mam skąd pociągnąć życie, kiedy ze mnie stamtąd wysysali. Mogą mnie zranić, ale rozumiem, przez co przeszedł Jezus i w Nim mam siłę, aby przez to przejść. Nie jako ideologię, nie jako pomysł, nie jako informację, ale jestem w tym z Nim, On ze mną i idę. Halleluja! I teraz co mamy? Teraz się robi grubo. Gdy upał nadchodzi, no to już mówiłem, te wszystkie dziwne akcje. gdy upał nadchodzi. Co może sprawić między innymi upał? Wpłynąć na kolor liści. Upał może wpłynąć na kolor liści. Lecz jego liść pozostaje zielony. Oznacza to, że mimo niekomfortowych i trudnych sytuacji, twój liść może pozostać zielony. Pod warunkiem, że jesteś nad potokiem i zasadzony jesteś, twój korzeń jest wsadzony właściwie. I poszedłem głęboko z tym, okej? Będzie grubo. Teraz jest hit. Poszedłem w te liście. Zacząłem badać te liście. Okej? Naprawdę. Wow. Poczytałem, poszukałem. Naprawdę, ogrodnik nie jestem. Jakbyś dał mi kwiatek, to widziałeś go ostatni raz. Ale czytałem w internecie i w miarę te strony wyglądały, jakby prowadził ktoś, kto coś rozumie, nie tak jak ja. Naprawdę mocne. Nie wiedziałem, że o liściach może być tyle. Dla mnie to albo tniesz, albo podlewasz i tyle. Ale okej. Więc tutaj jest napisane, dlaczego liście mogą tracić kolor i więdnąć. Posłuchajcie tego. Po pierwsze, jeżeli liście tracą swój kolor, to pierwsza rzecz, jest to oznaka jakiejś choroby. Jeżeli twój kolor traci się, znika, jeżeli twoje światło znika, to uwaga, pierwszy odruch, jaki powinien być, nie kto jest winny, ale co się stało z zasadami z wersetu 7 i 8. To powinna być nasza pierwsza reakcja, ponieważ jeśli wszystko jest właściwie poukładane, to nawet w kontekście upału liść może i ma pozostać zielony. Teraz tak. 2. Niedobór światła. Biblia mówi, ja jestem światłością świata. We mnie nie ma żadnej ciemności. W nim jest światłość. W nim nie ma żadnej ciemności. Trzecia rzecz, posłuchajcie. Niedobór wody. Liść traci kolor, bo ma niedobór wody, a o wodzie już było. 4. Ja skopiowałem, nic nie zmieniłem. 4. Ataki jakichś szkodników. Na przykład w przypadku róż atakują szkodniki róże w momencie, kiedy róża już jest osłabiona. Szkodniki atakują osłabioną roślinę i sprawiają, że to życie jeszcze bardziej jest wyciągane i coraz bardziej tracony jest kolor. Kolejne, niedobory pokarmowe. Do czego to doszło, że w Now Church notujemy poradnik z ogrodniczego? Ale to się wszystko przekłada. To się wszystko przekłada i dobrze robicie, że notujecie. Niedobory pokarmowe. Co to jest niedobór pokarmowy? Biblia mówi, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które wychodzi z ust moich. Co to jest? Jak wygląda, bracie i siostro, twoje życie Słowa Bożego? Jak wygląda twoje czytanie Słowa Bożego? Jak wygląda twoje studium biblijne? Jak wygląda twoje napełnianie się Słowem? To jest basic. To jest basic. Kolejne. Stres po przesadzeniu. Jak ja to przeczytałem, pomyślałem sobie, to jest jakiś eks-chrześcijanin, który opuścił jakiś kościół. Powodem, dla którego liść traci kolor, jest stres po przesadzeniu. Kolejne. Naprawdę, to jest hit. Starzenie. A więc coraz dłużej w tym kościele jestem, siedzę, zrobiłem już takie wgłębienie w krześle i po prostu jestem. A więc z latami bycia wierzącym zapominamy o tych zasadach, że potrzebuję czerpać ze źródła wody żywej i dlatego zacząłem w ogniu, a kończę jak zimne ognie. Kolor niby jakiś tam stuka, ale nic nie grzeje. I ostatni nie był wyjaśniony, więc pogrzebałem. Ostatni brzmi tak. Zmniejszający się poziom chlorofilu. Mówię, okej, panie, co z tym chlorofilem? Kojarzę, piłem, brałem. Ale co tam z tym chlorofilem było? Posłuchajcie tego. Chlorofil to naturalny barwnik, którym rośliny zawdzięczają swój zielony kolor. I teraz posłuchaj tego. Chlorofil oczyszcza organizm poprzez usuwanie toksyn oraz regulowanie pH organizmu. Wzmacnia odporność, wspomaga walkę z wirusami i bakteriami, zapobiegając chorobom i zakażeniom. Więc kiedy przestajesz żyć nad potokiem i twój korzeń odczepia się od właściwego źródła, zaczynają zachodzić w tobie procesy. Stajesz się mniej odporny, podatny na wirusy, czytaj, zwiedzenia, na duchy zwodnicze, na ataki moskito, muchy na 22 adresie za ścianą. To wszystko na ciebie czeka i stajesz się mniej na to odporny i coraz bardziej podatny na zakażenia i wirusy. Wow. Liść pozostaje zielony i w roku posuchy się nie frasuje. Szukałem różnych tłumaczeń, co tam jest napisane. Jak zwykle Polacy na fantazji. Tu chodzi o to, że się nie frustruje i się nie zamartwia. To jest napisane w oryginale. A więc w roku posuchy ty dalej stoisz w pionie. I nie chodzisz przygnębiony. I nie chodzisz przymulony. Dlaczego? Bo wiem skąd siorbię. Wiem skąd biorę. I mam siłę. I mam moc. To nie oznacza, posłuchajcie, żebyśmy nie zrobili fałszywej filozofii. To nie oznacza, że nie zarejestrowałem ataku. To nie oznacza, że nie odczuwam presji. To nie oznacza, że nie czuję ucisku i trudu, ale oznacza to, że mimo zewnętrznych rzeczy, które odbieram, w środku się nie frustruję, nie zamartwiam, ponieważ mój środek jest ulokowany we właściwym miejscu, korzeń niezmiennie trwa. Z wody Bożej czerpie życie i przez to, uwaga, nie przestaje wydawać owocu. Jak stoję z Panem, to jestem człowiekiem, który wydaje owoc. I musisz to zobaczyć. Nieważne, czy wjeżdża posucha, nieważne, czy wjeżdża upał, jeśli jestem nad wodą, jeśli się zasadziłem, a więc zrobiłem ku temu ruchy, podjąłem pewne decyzje i pewne zobowiązania w swoim życiu, jeżeli wpuściłem swój korzeń, czym jest korzeń? Serce, wiara. Jezus powiedział, pilniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, gdyż z niego tryska źródło życia. Pilniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca. Dlatego uważaj, jeżeli jesteś, i nie będę ci nawet mówił, co dokładnie, ale modelowo, jeśli obracasz się wokoło, zakażonych ludzi, zakażonych liści, albo drzew, które nie są nad potokiem, albo drzew, które nie są zakorzenione, to powiem tylko tyle. Uważaj. Uważaj. Bo jest łatwo się zarazić. Uważaj. Ponieważ Biblia mówi, że w mocy języka jest życie i śmierć. I każdy, zdrowy lub chory, odporny lub zarażony, zawsze gada. I powiem ci teraz tajemnicę. Kiedy jest coś robione w złym duchu, to nieważne co mówi, w duchu dokonuje się transfer. Kiedy apostołowie szli, tam, nie pamiętam, kobieta, mężczyzna to była? Kobieta. To są cudzy Boga żywego. To są cudzy Boga żywego. To są cudzy Boga żywego. Czy ona powiedziała coś nieprawdziwego? Posłuchajcie, kiedy ktoś sieje zamęt i plotkę, zazwyczaj jest to zrobione tak. 10% prawdy i 90% fałszu. Kłamstwa, w szczególności w kościołach, pomówienia, oskarżenia nie opierają się zazwyczaj, choć i takie cuda widziałem, o 100% oszustwa. Nie. Diabeł jest sprytnym kłamcą. Bierze 10% prawdy i nadaje temu zupełnie innego tła i obraz jest przedstawiony całkowicie w zakłamany sposób. I ta kobieta krzyczy, ani jednego słowa nie wypowiada, które, uwaga, nie tyle, co byłoby nieprawdziwe. Powiem więcej. Ona stwierdza stan faktyczny. To są cudzy Boga żywego. A uczniowie Jezusa, którzy chodzili w mocy, chodzili w poznaniu, chodzili w duchu, spojrzeli na nią i zgromili ducha wieszczego i powiedzieli: wyjdź z niej. Przecież ona nic złego nie powiedziała. Powtórzę to jeszcze raz. Nieważne, jakie słowa, ważne, w jakim duchu. Ważne jest, jaka jest motywacja danego człowieka, kiedy to mówi. Ważne jest, jaka jest postawa serca, kiedy człowiek to mówi. Czy mówi rzeczy ku zbudowaniu? Czy mówi rzeczy ku rozwałce? Uważaj w swoim życiu, czy to w Warszawie, czy w Honolulu będziesz mieszkać. Uważaj, z kim się obracasz i kto mówi i o kogo się ocierasz, bo to, z kim przystajesz, mówi polskie przysłowie, takim się stajesz. A więc co jest naszym zadaniem? Naszym zadaniem jest trwać w doświadczeniu Boga, szukać życia Bożego, nie zadowalać się pustą informacją, nie zadowalać się i nie zabić w sobie sumienia, uspokoić je. Byłem w niedzielę w kościółku. I co z tego? Jeżeli myślisz, że przejście przez te piękne, rozsuwane drzwi zapewni ci przełom, to ja ci powiem tak, w niebie nawet ci listy obecności nie zaznaczyli, że byłeś. Bo Jezus mówi: nie bądźcie tylko słuchaczami, ale wykonawcami słowa. A więc co mnie weryfikuje? Co ciebie weryfikuje? Mnie weryfikuje owoc. Gdzie mogę sprawdzić, czy jestem właściwie osadzony? Bo wielu ludzi powie: wybudowałem właściwie, mam wybudowane dobre życie. Okay? Jak mamy to wiedzieć? Czy tak, czy nie? Jak ty masz wiedzieć, czy tak, czy nie? Bardzo prosto. Biblia nam to pokazuje. Po pierwsze, Biblia mówi do nas w wielu miejscach: po owocach ich poznacie. Nie po gadce, po owocach. A więc owoc. Dwa, to jak się zachowuje podczas posuchy. Dlatego jedna z rzeczy, do której zachęca nas Biblia, żeby nie dawać nikomu ważnych stanowisk w Kościele dla osób, którzy są krótko, ponieważ oni jeszcze nie zdążyli przejść kryzysów, posuch i trudnych sytuacji, a przez to nie wyszło, jak reagowali. Dla bezpieczeństwa domu Bożego Bóg mówi: musi upłynąć pewien czas. I musi być to stwierdzone na podstawie świadków, świadectwa ludzi. Więc jak przechodzę przez poziom posuchy, temat posuchy, trudnego sezonu w moim życiu? Czy wydaje owoc? Czy mój liść jest zielony? I nie czy ci się wydaje, czy on jest, tylko czy widać jakieś zielone. I następne, ostatnie, gdy przychodzi upał, nie boi się. I widzisz, celem nie jest przez to kazanie, żebyś od najbliższej niedzieli udawał, że jesteś bez strachu, święty, bez problemów. Nie, bo Jezus powiedział, ja nie przyszedłem do tych, którzy są zdrowi. Ja przyszedłem do tych, którzy potrzebują lekarza. Chodzi tu o to przede wszystkim, nie żeby zrobić z siebie pobożnego, bo to twego życia nie zmieni. Nie chodzi o to, żeby dobrze wypaść, bo wszyscy z nas zmagamy się w swoich życiach. Chodzi tu o to, żeby nasze życie się przemieniło. A żeby się przemieniło, to ja nie mogę przyjść bez nogi do lekarza, nałożyć długą nogawkę i powiedzieć, on mnie zapyta, co u pana? A nic, nowe dżinsy kupiłem, przyszedłem się pokazać. A ma pan jakiś problem? Nie, wszystko gra. Ty, ale widzę, że pan nogi nie masz. Nie, to się tylko panu wydaje. Pracujemy nad tym, będzie dobrze, chodzę na siłownię. Ale co pan ćwiczysz? Żebro? Dwugłowy ćwiczy. Ty nie masz dwugłowego. Chcesz pan, żeby panu pomóc? Czy nie chcesz pan? Chcę. W imieniu Jezusa odrośnij. Ale jeżeli przyjdzie ktoś do kościoła, wszystko dobrze, wszystko gra, jestem chodzącym ideałem, jest petarda, elegancko, człowieku, to dawaj, ja idę na urlop, ty bierz pulpit, bierz pastorstwo i zajmij się tym kościołem. I nie chodzi o to, żebyś ty teraz za tydzień przyszedł, wziął mikrofon i powiedział, dzień dobry, nazywam się Heniek, mam tutaj przed wami 358 problemów, z którymi się zmagam. Nie! Chodzi o to, że po pierwsze, czy kiedykolwiek powiedziałeś Bogu werbalnie na głos, nie tam w swojej głowie podczas oglądania Netflixa, tylko rzeczywiście, czy powiedziałeś Bogu o swoich zmaganiach? To jest pierwsza rzecz. Wiecie, że wielu ludzi nawet nie powiedziało? Myślą ciągle o tym. Bóg mówi, zrzućcie wszelką troskę na Pana. Zrzucenie to nie jest myślenie i wiercenie w swojej głowie, o, jakby było fajnie, gdyby to przestało mnie boleć. Więc kiedy był moment, że zrzuciłeś swoje rzeczy na Pana? Tak naprawdę. O, zrzucam codziennie, bo się modlę. Sprawdź, czy może przypadkiem w tej modlitwie ty tylko nie rozbebujesz tego problemu. Bo może trzeba przyjść i postawić mocną linię, jeżeli coś się z czymś zmagasz i coś nie trybi. To kładziesz pewną rzecz, patrzysz w kalendarz, 2 marca, dziękuję. Dzisiaj wieczorem na przykład siądziesz, klękniesz ze swoją mężem, żoną lub poprosisz swojego lidera grupy domowej albo cokolwiek tam, kogokolwiek masz w kościele. Pójdziesz z kimś, klękniesz i powiesz... Słuchaj, ja chcę, żebyś ze mną był podczas tej modlitwy. Chcę zdać te rzeczy. Pamiętasz, jak ci truje tyłek od 3 lat? Że to nie działa, tamto nie działa, to nie działa i tamto nie działa. Przepraszam, że cię robiłem winnym tego wszystkiego. Zdaj ze mną, pomóż mi zdać te rzeczy na Pana. I co to znaczy zdać? To tak, jakbyś niósł plecak i wyobraź sobie, że masz plecak na plecach i ja ci mówię, zrzuć go. To ty wiesz, co zrobić. I on jest na ziemi. Dokładnie tak samo masz zrzucić swój problem. Wiesz, kiedy wiesz, że zrzuciłeś? Nie czujesz jego ciężaru. Jeżeli powiem ci, że mam 10 kilo na plecach i ty mówisz, że zrzuć ten plecak, ja go zrzuciłem, wejdę na wagę i nadal jest 10+, to go nadal mam. Zrzucenie problemu to przestanie kontrolować i załatwianie ci tej sprawy. To nie znaczy, że nic nie robię, ale oznacza to, że teraz wszystko zależy od Pana. Ja robię swoje, wciąż. Ja wciąż to podlewam, ja wciąż o to dbam, ale już nie w taki sposób, jakby tylko ode mnie zależało. Bo często nasze chrześcijaństwo opiera się o to, jakbyśmy to my byli wszechmogący, a Bóg miał tylko asystować. Ja to zrobię, ja to zmiotę, ja to wygram. A ty, Panie? Pan mówi, ja nawet w ogóle nie jestem zaangażowany do tego zadania. Bo ty mnie tylko zapraszasz do asystowania i zbierania twoich łez z podłogi, bo się tak już wykończyłeś. Zrzuć to na Pana. Zrzuć tą troskę. I zacznij żyć wolnością. Powstajmy, Kościele. Nie ma piękniejszej chwili, piękniejszego czasu, niż przebywać w Bożej obecności. Zamknij teraz swoje oczy. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, że zwracasz nasze serca na to, co prawdziwie istotne. Że pokazujesz nam, Panie, co jest prawdziwym życiem. Są osoby, które mają zżółknięte liście. Muchy na Twoich liściach siedzą. Czas je dziś zdjąć. Może nie od razu liść będzie zielony dziś o 14:00, ale przynajmniej powiemy, Panie, ja wydaję wojnę temu stanowi, którym jestem. A może jesteś osobą, która dzisiaj wpadła pierwszy raz, bo jakiś wariat Cię tu zaprosił i myślisz sobie, co ja tutaj w ogóle robię? I myślisz sobie, Ty, ale coś mnie w bebechach przegina. Coś w tym jest. Chcę Ci powiedzieć, co w tym jest. Na pewno nie moja charyzma i moja gadka, ale moc Boża, która walczy o Twoje życie tutaj, na tym miejscu. Moc Boża, która zabiega o Twoje życie. Tak samo jak walczy o moje życie, tak samo jak walczył o moje życie, tak samo jak dzisiaj darzy mnie swoim życiem, tak dzisiaj jest na tym miejscu i chce zrobić coś w Twoim życiu. Jeżeli jesteś osobą, która została poruszona tym Słowem dzisiaj i chce pewne rzeczy ustabilizować przed Panem, to przyjdź tutaj do przodu. I to jest dobry moment, żebyś tu przyszedł, nie patrzył, czy idą inni, bo tak na zasadzie, Panie Jezu, no chciałbym mieć ten zielony liść, ale w sumie to jak inni wyjdą, to ja też wyjdę. Nie, choćby nikt nie wyszedł, ja idę. Ale posłuchaj tego, proszę Cię. Jeżeli przychodzisz tu po modlitwę, żebym rozzielenił Twojego liścia, to się nie uda. Ale jeżeli przychodzisz przed Pana, żeby stanąć w prawdzie i powiedzieć, Panie, rzeczywiście coś na chwilę się zawiesiło, śmiało, możecie tu podejść, nie blokować, przejść. Jeżeli coś się w moim życiu zawiesiło i sprawiło, że nie czerpię dzisiaj z właściwych źródeł, to chcę Ci powiedzieć, On jest łaskawym Bogiem. Kiedy stoisz tutaj, to mam dla Ciebie dobre wieści. Nie stoisz tutaj w pozycji oskarżenia przed Bogiem. Nope. Stoisz tutaj przed, uwaga, kochającym Ojcem. I tak doprecyzuję, to nie jest Jakub Kamiński, bo stoimy wszyscy razem przed naszym Bogiem. I chciałem prosić, żebyście naprawdę każdy z Was, w szczególności ci, którzy stoicie tu z przodu, żebyście zamknęli oczy, żebyście nie patrzyli na nas. Jest jeden, który może to zrobić. Jest jeden, który może nas dotknąć. Jest jeden, który może przyjść i objawić nam prawdę. Jego Duch, Święty Duch, jest tutaj. Jest tutaj. Jego siła jest tutaj. Czuję, że jest jeszcze ktoś na sali, kto czuje, że nogi się wyrywają, ale grawitacja przygniata. Przyjdź do przodu. Przyjdź do przodu. Jesus. 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 Pan chce coś uczynić dzisiaj w Twoim życiu. Zmienia Twoją soczewkę. Jego Słowo zostało Ci dzisiaj podane, ale Jego Duch chce ożywić to Słowo w Twoim wnętrzu. I wiesz, co przynosi proces, rozpoczyna ten proces? To, że wychodzisz tutaj w swoim sercu uniżonym. Ale jest kolejna rzecz, którą możesz zrobić teraz. Zacznij wypowiadać słowa przed Bogiem. Zacznij do Niego mówić. Tak długo mieliśmy to w swoim sercu, a tak mało Mu o tym mówiliśmy. Zacznij wprost do Niego mówić. Wiem, że jest łatwiej stać cicho, ale nie Bogu zależy, abyś stał tu cicho. Zacznij mówić słowa. Kościele, zacznijmy się modlić. Zacznijmy się modlić. Jest, Panie, Twoja obecność na tym miejscu. Jesus. Która przynosi światło. Która przynosi wolność, Panie. Która przynosi wolność. Twoje objawienie, Panie. My modlimy się o rozbrojenie wszelkich kłamstw, wszelkiego, Panie, zauroczenia się czymkolwiek innym, co pochłonęło nasze serce i wiarę bardziej niż Ty. Panie, my dzisiaj przychodzimy przed Ciebie jako ci, którzy potrzebują Twojego dzieła, którzy potrzebują, żebyś nas dotknął. Będę prosił grupę modlitwy, aby przyszła się modlić. Włożymy na Was ręce, będziemy się modlić. Chciałbym, abyście mogli prorokować, udzielać słowo wiedzy, cokolwiek Duch Święty przez Was czyni. Teraz jest czas. Będziemy śpiewać o tym, że śmierć jest pokonana, zasłona rozdarta, że On nie ma rywala, że On nie ma rywala, że On jest wszechmogącym Bogiem. Jezus, wywyższamy Ciebie, wywyższamy Ciebie, wywyższamy Ciebie.
Zasłona rozdarta, zamilkł już grzech i zamilkł gród. Głośno brzmi niebo, chwałę Twą wielbiąc, bo z martwych wstał nasz Pan i Bóg. Nie masz rywala sobie równego.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych działaniach lub nas wesprzeć, zapraszamy Cię na www.nationsonfire.org/NowChurch.